Pokój wam, drodzy bracia i siostry. Na wstępie pozwólcie, że przekażę wyrazy miłości od braci i sióstr ze zboru w Gdańsku i od innych, którymi miałem przyjemność mieć społeczność ostatnio. Oni wszyscy was gorąco pozdrawiają, życzą wam, byście duchowo obfitowali. Mili braterstwo, chciałbym zaproponować, byśmy w tym krótkim czasie rozważyli temat pod tytułem Kongregacjonalna forma rządów kościelnych i nasza odpowiedzialność i nasze właściwe użytkowanie tej formuły rządu w zborach. Chciałbym jednak na wstępie tutaj oświadczyć się przed Panem i Wami, że ten temat nie jest zamówiony przez nikogo. Moi bracia w niektórych zborach Polski Północnej mogą poświadczyć, że tę kwestię i ten temat rozważałem z nim już od blisko roku. Także ten temat tutaj, który chcę poruszyć, on nie jest tematem przez kogokolwiek zadanym na tę okazję. Przyznam się, że tę kwestię formuły rządu polskiego rządu w Kościele i tego, co jest przeciwstawne klerykalizmu, z tym się spotkałem właśnie blisko rok temu, gdy jeden z moich braci w związku ze sprawami, które prowadzone były w Gdańsku, a dotyczyły one osoby brata Woźnickiego, zarzucił mi, że uprawiam i jestem zwolennikiem klerykalizmu. Dzięki temu bratu, przez niego, postanowiłem przewertować pewną część naszej literatury prawdy, by samemu się przekonać i innych, czy tego typu zarzuty są uprawnione. Oczywiście ten brat wie, i ja zresztą mogę powiedzieć, że ta kwestia, w sprawie której wyraził się w ten sposób, ona dotyczyła spraw statutowych, cywilnych. Ona nie miała wymiaru duchowego. I temu bratu chcę odpowiedzieć i wam również, że ten statut, który mam w ręku, on jest w wymiarze cywilnym. On nie zupełnie odpowiada tej formule kongregacjonalnej formy rządu kościelnego, o której będziemy dzisiaj mówić, bo on ma inny cel, ten statut. Ten statut, jak i nasz ruch, jak wiemy, jest przewodem finansowym, gospodarczym dla tej wspaniałej działalności publikatorskiej Myśli Bożych, którą prowadzimy, będąc stowarzyszeni w ruchu, który taką nazwę nosi w Polsce. A więc gdybyśmy się chcieli dopatrywać w tym statucie tej formuły, to mylilibyśmy się, drodzy. Ten statut nie służy temu. Ale chcemy dzisiaj mówić o wymiarze duchowym i tej relacji szczególnej. Rozpocznę te nasze rozważania od krótkiej definicji kongregacjonalna forma rządów kościelnych. Kongregacja, z łacińskiego congregatio, zebranie, towarzystwo. Dla naszych potrzeb jest właściwe, byśmy tu przyjęli wspólnota religijna osób świeckich. I tak zresztą mamy wpisane również w statucie, jeżeli dobrze mam pamięć, że jesteśmy wspólnotą osób świeckich, wspólnotą religijną osób świeckich. Wspaniałym przywilejem przebywania w świetle prawdy paruzyjnej i epifanicznej. Doktryna, o której będziemy mówić, drodzy, dotycząca ustroju lub rządu w zborze, została przewidziana przez naszego Ojca Niebiańskiego dla Kościoła powszechnego oraz dla zborów lokalnych. I ona stanowi, jak pamiętamy, szafarską doktrynę Kościoła kongregacjonalnego, która to nauka, doktryna wyraża się w następujący sposób. I podam tutaj definicję tej wspaniałej nauki. Każdy zbór ludu Pana pod zwierzchnictwem Chrystusa jest wolny w zakresie kierowania swoimi wszystkimi sprawami. I tu chciałbym zaakcentować, drodzy, zgodnie z rozumieniem przez Niego, a więc zbór i Jego członków, woli Pana. Zgodnie ze zrozumieniem woli Pana. Zbór jest wolny od nadzoru jakiegokolwiek innego zboru, innej społeczności. Całkowicie jest niezależny od wszystkich innych osób spoza tego zboru. Jest niezależny od innych zborów, innych społeczności, również organizacji kościelnych, lecz uznaje i powinien uznawać swoją więź w Chrystusie z innymi dla chrześcijańskiej społeczności i użyteczności. Pozwolę sobie zaakcentować, każdy zbór ludu Pana odwołujący się do zwierzchnictwa Chrystusa ma wolność w zakresie kierowania swoimi wszystkimi sprawami. Ale podkreślam, z całą mocą, tak jak to mamy w wytkańczym tomie 8 na stronie 325 podkreślone, zgodnie z rozumieniem woli Pana. Przypomnę, tę prawdę biblijną przywrócił nam nasz Pan przez brata, członka Malczyńskiego Statka, Roberta Brown. I ta prawda biblijna, drodzy, w zakresie ustroju rządu w naszych zborach uznaje, że w pewnym sensie każda taka społeczność jest monarchią absolutną, a jej absolutnym władcą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ponadto ta nauka biblijna uznaje, iż pod zwierzchnictwem Chrystusa każdy zbór jest pełną demokracją kierującą się swymi, kierującą swoimi sprawami przez to, co może nie dostrzegamy powszechnie, ale przez jednomyślność lub większość swoich członków. To jest tę zasadę kongregacjonalną. Wyrażonych jednomyślnie lub przez większość decyzji, czy postanowionych decyzji, w głosowaniu przez wyciągnięcie ręki. Ta doktryna zwięźle zawiera się, drodzy, w terminie pochodzenia łacińskiego, który tutaj przywołaliśmy, kongregacjonalizm z łacińska, lub też z greckiego eklezjastycyzm. Apostołowie, drodzy, wykonując udzieloną im władzę związywania, a więc tego nieomylnego podawania pod natchnieniem Kościołowi wieku Ewangelii doktryn, nauk, praktyki i organizacji, które musiały z tego powodu być obowiązkowo przyjęte przez Kościół Ewangelii, tak jak to czytamy u Mateusza 16:19, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebiesie. I Mateusz 18:18, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i na niebie. A więc w ramach tego udzielonego im pełnomocnictwa apostołowie zawiązali odpowiedni rząd w zborze, wyrażający się czym? W wybieraniu swoich urzędników, jak to czytamy czasem w literaturze, prawda? Więc diakonów i starszych. Dzieje apostolskie, 6 rozdział, 1-6. Nie będziemy tutaj cytować. Drugie. W prowadzeniu spraw interesowych. Tak. Zbór jest uprawniony w ramach tego uprawnienia prowadzić wszystkie swoje sprawy interesowe. Trzecie. Zbór jest uprawniony do wymierzania kar swoim członkom. Czwarte. Do przyjmowania do społeczności. I piąte. Jest uprawniony, i to mamy zapisane chociażby w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział od 1-3, w wysyłaniu, ekspediowaniu, delegowaniu misjonarzy. A więc każdy zbór z boskiego nadania jest demokracją w swoim rządzeniu się, oddającą równe prawa wszystkim członkom danej społeczności, bez względu na różnice w talentach, osiągnięciach, funkcjach posiadanych przez różnych członków tej społeczności. Gdy odniesiemy te myśli do znanej nam historii Kościoła w Ewangelii, Kościołów nominalnych, widzimy, że ta doktryna szafarska Kościoła kongregacjonalnego jest w istocie i była w swoim czasie protestem przeciwko każdej fazie taktyki polegającej na przechwytywaniu władzy i panowaniu w tych społecznościach lokalnych przez diakonów, starszych, biskupów, metropolitów, patriarchów, kardynałów i papieży, że ta doktryna biblijna jest protestem przeciwko wszystkim klerykalnym formom rządzenia Kościołem, jakie panowały w wieku Ewangelii. Zatem, drodzy, ruch brata Brauna zaowocował przywróceniem ludowi pańskiemu, zinterpretowany przez onego sługę pastora Russella, pierwotnej apostolskiej formy rządzenia Kościołem, tak dawno utraconej w wyniku bezbożnej ambicji pewnych wodzów, by stać się wielkimi pośród braci, tak jak to czytamy w drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, 7 wersecie. Powiedzieliśmy, drodzy, w tytule, że będziemy w sposób oczywiście wybiórczy rozważać tę naukę biblijną, tę formułę kongregacjonalną rządów w zborze, w Kościele, zwracając przy tym uwagę na naszą odpowiedzialność za właściwe użytkowanie tej formuły, za właściwe prowadzenie rządów w każdej ze społeczności. I też, drodzy braterstwo, z konieczności musiałem się zdecydować na pewne wybrane fragmenty z literatury prawdy, które w jakiejś części będą mogły nas utwierdzić i przekonać tej ogromnej naszej odpowiedzialności jako poświęconych za praktyczne stosowanie tej formuły kongregacjonalnej, przeciwstawnej klerykalizmowi. W teraźniejszej prawdzie z 1963 roku na stronie 85 w ramach tych wybranych materiałów, drodzy, oczywiście pozwolę sobie zacytować pewne fragmenty, kilka fragmentów z naszej literatury, które to będą się odnosić, drodzy, do naszego tematu. A więc w artykule opublikowanym Dojrzyj Prawdzie w 63 roku na stronie 85 czytamy między innymi, co następuje. Szóstą bronią ku zabijaniu jest rewolucjonizm. Psalm 107, werset 10, 11. A mężem szóstą bronią ku zabijaniu rewolucjoniści. Ktokolwiek spośród poświęconych rewolucjonizuje, też buntuje się przeciwko prawdzie pańskiej i zarządzeniu danym przez onego sługę, jest przedstawiony w tym mężu właśnie z bronią ku zabijaniu. I czytamy tam. Rewolucjonizm przybrał różne formy wśród ludu w prawdzie. Przez zastępowanie prawdy błędem i właściwych zarządzeń złymi rozporządzeniami. Obydwa te dwa kierunki były i w dalszym ciągu są przeciwne ochronnym zarządzeniom naszego Pana danym przez onego sługę. Jedną z najgorszych form właśnie tego rewolucjonizmu jest, jak czytamy w tym artykule, klerykalizm objawiający się w dwóch formach. W powszechnej i w lokalnej. Powszechny klerykalizm zagarnął władzę nad organizacją ludu pańskiego i mniej lub więcej panuje nad kościołem powszechnym. Podczas gdy lokalny klerykalizm przejawia się w przechwytywaniu władzy przez lokalnych starszych i w ich panowaniu nad zborami. Koniec cytatu. Pismo Święte, drodzy, ostrzega wszystek drogi lud pański przed jakimkolwiek przechwytywaniem władzy lub stanowiska, które nie zostało mu powierzone z nieba. Czytamy o tym Ewangelii Jana, 3 rozdział, 27 werset, przypowieści 27:2, 1 Koryntian 12, 18, 29 i Efezjan 4, 11. A więc Pismo ostrzega nas przed przechwytywaniem władzy lub stanowiska, którego nie otrzymaliśmy z nieba, i Pismo nas przestrzega przed ponadto panowaniem nad ludem Bożym. Jeszcze mała uwaga, drodzy. Powiedziałem już, że ten temat nie był przez nikogo zadany. Ale też, drodzy, chciałbym być dobrze zrozumiany. Ten temat jest frapujący, ale w tym temacie, i chciałbym to z całą mocą podkreślić, nie zamierzam adresować tego tematu do kogokolwiek personalnie. Jak powiedziałem, sam go podjąłem, by rozważyć, czy zarzuty pod moim adresem są uprawnione. I pod adresem innych osób. Wydaje mi się, że nie. Taką tezę wyrażę. Ale pójdźmy dalej w naszych rozważaniach. A więc, drodzy, mamy ostrzeżenie Słowa Bożego przed przechwytywaniem władzy tej, która nie została nam z nieba powierzona i przed panowaniem nad ludem Bożym. W pierwszym liście apostoła Piotra, w 5 rozdziale, w 2 wersecie, 3 i 6, apostoł Piotr napomina starszych i czytamy. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie. Nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem. Ani jako panując nad dziedzictwem pańskim. Ale wzorami będąc trzody, uniżajcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. A apostoł Jan, drodzy, w swoim 3 liście, w 9 i 10 wersecie, gani Diotrefesa z powodu, że chce być przedniejszym między nimi, jak czytamy tam, między braćmi. Wskutek bezbożnego ubiegania się o władzę i panowanie nad zborem, odrzucając między innymi apostoła Jana i innych pańskich posłańców. W Księdze Objawienia w 2 rozdziale, 6 i 15 wersecie z kolei Pan nas ostrzega przed Nikolaitami jako szatańskimi ciemiężycielami ludu Bożego lub panami nad tym ludem. Czytamy, ale wżdy to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. W 2 Księdze Mojżeszowej, drodzy, w 20 rozdziale, 25 i 26 wersecie Bóg poucza przez Mojżesza. A jeśli ołtarz kamienny uczynisz mi, nie buduj go z ciosanego kamienia. Nie będziesz wstępował po stopniach do ołtarza mojego, aby nie była odkryta nagość twoja przy nim. Oznacza to w antytypie, jak jesteście pouczeni, poważne ostrzeżenie przeciwko przechwytywaniu władzy nam nienależnej i przeciw panowaniu nad ludem pańskim. W 1 liście apostoła Pawła do Koryntian w 9 rozdziale czytamy słowa, które apostoł kieruje i mówi o nauczycielach, którzy nie trzymają ciała swego w kontroli i nie podbijają swoich ciał w niewolę, łącznie z przyzwalaniem ich ciał na ubieganie się o władzę i panowanie nad dziedzictwem Bożym. I ostatecznie apostoł Paweł finalizuje ten swój wywód słowami w wersecie 27. Ale ja każę ciało moje w niewolę podbijam, abym snać inszym każąc, sam nie był odrzucony. Już na tej konwencji, drodzy, była wzmiankowana 3 Mojżeszowa, 13 rozdział, gdzie szaty w 2 zastosowaniach, antytypach przedstawiają łaski i niełaski. Ale w 3 Mojżeszowej, w 13 rozdziale od 47 do 59 wersetu jesteśmy pouczeni. W tym fragmencie szaty reprezentują oficjalne, urzędowe władze, a trędowata szata, o której tam jest mowa, reprezentuje oficjalne, urzędowe władze skażone nieczystością. I czytamy między innymi w wersecie 47. Jeśli by też na szacie była zaraza trądu. Te urzędowe władze, których wyobrażeniem są szaty zarażone trądem, szata zarażona trądem, to są urzędowe władze miejscowych braci starszych diakonów oraz starszych generalnych, powszechnych. Bracia diakoni starsi lokalnych zborów. Z racji wyboru posiadają swoje urzędowe władze, które zgodnie ze Słowem Bożym zbór im uchwala w zakresie nauczania, zbijania, stosowania instrukcji w sprawiedliwości i pocieszania, podczas zebrań zborowych i poza tymi zebraniami. Starsi powszechni, generalni, posiadają również urzędowe władze do usług, do których zostali powołani, które Pan zgodnie ze swoim słowem daje im w którymkolwiek zborze lub poza którymkolwiek zborem, gdzie oni są zapraszani przez te zbory, aby służyć w tych samych pięciu zakresach. Wykonywanie usług przez miejscowych starszych diakonów oraz generalnych starszych zgodnie z Duchem Pańskim, z Jego Słowem i Pańskimi opatrznościami jest przywilejem tych braci. Ale szatan, czego dowodzi nam historia ludu Bożego aż do naszych czasów, szatan wciąż stara się pobudzać niektórych z nich, by stali się większymi, z większymi władzami ponad władzę udzielonego im stanowiska lokalnego sługi lub też sługi generalnego. I na nieszczęście udało się szatanowi spowodować, że wielu powstało, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 30 wersecie, i przejęło w przeszłości, chwytało władze nienależne im i dzierżyło więcej władz, niż Pan im udzielił. Jesteśmy pouczeni, że szatan szczególnie celuje i atakuje starszych i stara się ich pobudzać w kierunku pychy. Jak mamy powiedziane w naszej literaturze, między innymi około 95% wodzów wielkiego grona odpadło z powodu pychy. I w każdym z przypadków oni zawinili, chwytając za nienależne im władze i wskutek uprawiania panowania nad drugimi. Odnośnie drogi trzeciej Mojżeszowej i tej szaty zarażonej trądem, czytamy w Tańszej Prawdzie z roku 1938, na stronie 38, między innymi takie słowa. Zapewne słowo Pańskie wypełniło się pozafiguralnie, tak jak czytamy w wersecie 49. Będzie szata zarażona trądem ukazana kapłanowi. I brat Johnson tak pisze. Ci, których przywłaszczanie sobie władzy i panowanie dotyczyło, ci, których przywłaszczanie dotyczyło właśnie sięganie po nienależne władze i panowanie, w Kościele powszechnym, byli przyprowadzani do Jezusa, sprawującego przez swoje specjalne na dany czas oko, usta i rękę. I tu mamy przykład, drodzy, tak czytamy w pierwszej liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 20 werset i drugi Tymoteusz 2,17, przez apostoła Pawła działającego w imieniu i na rzecz naszego Pana byli przeprowadzeni Aleksander, Hymeneusz i Filetus. Tak jak Diotrefes, o którym tu powiedzieliśmy, był przyprowadzony naszego Pana, działającego przez osobę apostoła Jana. I brat Johnson pisze tak. To jest najwięcej znaczne teraz w Epifanii, kiedy jest właściwy czas na czynność z wielkim gronem jako takim, jako z całością w jego 60 podziałach. Aby on trędować całe szaty tych wodzów wielkiego grona, tak powszechnych, jak i miejscowych, były przyniesione do Pana Jezusa jako działającego z tymi poprzednimi przez posłańca epifanicznego, popartego przez współkapłanów, a w przypadku starszych lokalnych działalności wobec nich miejscowych zborów. I brat Johnson tak pisze. Bardzo wielka część naszego czasu od śmierci naszego pastora była poświęcona na egzaminowanie takiego ubiegania się za władzą i panowania starszych powszechnych. Wiele z tych, tak, większość z tych egzaminowań, a więc objawień, przeglądów, były dokonywane w tajemniczej prawdzie. Niektóre z nich były uczynione, zanim ona była wydawana. Lecz ich procesy i skutki tych przeglądów, takich przypadków, po większej części były przedstawione w epifanicznych czasopismach. Nie tylko było koniecznym, brat Johnson pisze, aby te egzaminowania były uczynione publicznie, ponieważ ubieganie się za władzą i panowanie takich jednostek było publiczne, lecz także, pastor Johnson wyjaśnia, uzasadnia, ażeby dać kapłaństwu możliwość do współdziałania z Panem przez posłańca epifanicznego w obejściu się z takimi. Wielu oskarża nas o oszczerstwo, on pisze dalej, za ogłaszanie takich przeglądów, czyli egzaminów, lecz my nie jesteśmy oszczercą, ponieważ przewinienia takich jednostek, będąc publiczne, muszą być publicznie strofowane. Nie tylko, chciałbym zaakcentować, nie tylko, ażeby uzdolnić kapłaństwo w ciele do współdziałania w tej sprawie, ale także, aby zabezpieczyć braci przed zarazą od trędowatej szaty. I brat Johnson pisze dalej. Postąpienie pańskie w tej sprawie jest najlepsze i w końcu będzie uznane przez wszystkich godnych życia jako takie. Wyrażenie będzie okazana kapłanowi oznacza także, że gdy którykolwiek kapłan lub młodociany godny, jak czytamy, widząc wypadki prawdziwego przywłaszczania władzy, szczególnie w starszym powszechnym, powinien zwrócić na tę kwestię uwagę naszemu Panu w jego działaniu, działającemu przez narzędzie, a więc swoje oko, usta i rękę. I takie przypadki, takie informacje nie należy traktować jako odmawianie. Koniec cytatu. Wydaje się, drodzy, że ta zasada mogłaby być stosowana w dalszym ciągu. Gdy ktoś publicznie, w sferze już nie tylko prywatnej czy półprywatnej, ale publicznej, sięga po nienależne, nieudzielone mu władze z zamiarem wykorzystywania ich i panowania nad drugimi. W każdym przypadku, pod wpływem pokusy szatańskiej, tak jak powiedzieliśmy, chwytanie za władzę nienależne i panowanie nad dziedzictwem Bożym więcej niż Pan daje, powoduje popadnięcie w Bożą niełaskę. Myślę, drodzy, że nie zdajemy sobie sprawy z tego do końca, i wielu prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że dopuszcza się grzechu chwytania władzy i że grzech ten jest popełniany nie tylko przez niektórych braci starszych i diakonów miejscowych społeczności, ale również w przeszłości, jak mamy tego dowody, przez specjalnych sług prawdy. Pismo Święte, drodzy, nam mówi, powiedzieliśmy przed chwilą, potępia chwytanie władzy i panowanie nad drugimi. I te zamysły, drodzy, te tajemne występki, drodzy, mogą być udziałem, były udziałem wielu jednostek i mogą być udziałem niektórych. A więc bez pilnego czuwania w tym zakresie i modlitw Skłonność taka może się zdarzyć, nie zostaje rozpoznana w naszym usposobieniu osoby praktykującej ten grzech. A jeśli już nawet jest ta skłonność w usposobieniu, to może ona nie zostać uznana jako grzech. A więc w takim przypadku oczyszczenie nie będzie miało miejsca, dopóty, drodzy, nie nastąpi uznanie tego grzechu, żal, wyznanie, porzucenie, oczyszczenie. Jesteśmy pouczeni, byśmy w tym zakresie, drodzy, nie naśladowali przykładu Lucyfera, szatana, który sięgnął po stanowisko nieudzielone mu przez Twórcę i stąd prawnie do niego nienależące. Lecz raczej zechciejmy naśladować naszego Pana, wzoru, który nam wystawił, który sam się poniżył. W jaki sposób, drodzy, wrócimy się do kolejnych fragmentów naszej literatury prawdy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, by w sposób odpowiedzialny i właściwy praktykować tę wspaniałą doktrynę biblijną. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? W uczeniu się tej odpowiedzialności. Sięgnijmy do kolejnego artykułu. Te życie prawdy z roku 34. Na stronie 53. W materiale zatytułowanym Nikolajczyk naucza nikolaityzmu brat Johnson pisze, co następuje. W temacie zatytułowanym Wielkie głupstwo zaćmionego prawego oka. I czytamy pewien fragment, oczywiście, drodzy, który nam może ten temat pogłębić. Brat Johnson pisze tak. Tak samo wywodzi swe głupstwo z listu do Rzymian, 13 rozdział 1-7, opisując obowiązek i poddaństwo braci względem wodzów towarzystwa i wnioskujące względem niego jako głównego przedstawiciela. I tutaj, drodzy braterstwo, brat Johnson przedstawia wywód. Odnosi się do listu do Rzymian, ale wpierw w tym artykule zwraca uwagę na list apostoła Pawła do Żydów, 13 rozdział 7-17. Żydów, 13 rozdział 7-17. I tak brat Johnson pisze. Postępuje za głupstwem fałszywego tłumaczenia tych dwóch wersetów. Żydów, 13 rozdział 7-17. Czytamy w Biblii Gdańskiej. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, których obcowania koniec upatrując, naśladujcie wiary ich. I 17. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Albowiem oni czują nad duszami waszymi jako ci, którzy liczbę oddać mają, aby to z radością czynili, a nie z wzdychaniem, boć wam to nie jest pożyteczne. Otóż, drodzy, brat Johnson pisze. Zwraca uwagę w tym artykule, że adresat tych słów zapomniał o tym, że tłumacze Biblii angielskiej o odcieniu episkopalnym, sprzyjając, drodzy braterstwo, ich klerykalizmowi. Z tego powodu fałszywie przetłumaczyli werset 7 i 17, który miałby potwierdzać poddaństwo ludu Bożego i konieczność poddawania się panowaniu przez wodzów. I brat Johnson pisze tak. Iż właściwa interpretacja tych wersetów powinna wyrażać się w słowach. Dajcie się przekonać przez wyuczenie Słowem Bożym. Poddawajcie się lub dajcie się prowadzić swoim wodzom. A więc ćwiczcie dwie formy łagodności. Pojętność ku nauce i chęć dania się prowadzić. Lecz te dwie formy łagodności uczniów, ludu Bożego, mają być zrównoważone obowiązkiem udowadniania wszystkiego, a trzymania się tylko tego, co przez tego rodzaju próbę zostało udowodnione, że jest dobrym, i przez obowiązek niepoddawania się ani na chwilę fałszywym nauczycielom. 1 Tesaloniczan 5,21, Galatów 2,4,5. Chociażby nawet uchodzili za przewód. I dalej patrząc, on mówi, a tak te dwie części tej łagodności, a więc pojętności ku nauce i poddaniu się edukacji, a tak te dwie części powinny być bardzo daleko od radzenia poddawania się ludu Bożego wodzom, tak daleko jak wschód daleko jest od zachodu. I dalej Johnson wyraża w tym wywodzie. Niedorzeczność użycia ustępu Rzymian 13, rozdział 1-7 na udowodnienie, że lud pański ma być posłuszny wodzom w kościele, jest objawiona w tych wersetach, gdy przypomnimy sobie, że ustęp w ten sposób tłumaczony zaleca nikolaityzm, czyli klerykalizm, rzecz, którą Jezus się nienawidzi i zaleca to swojemu ludowi. W kolejnym artykule, drodzy, zamieszczonym w Tajemniczej Prawdzie z 1936 roku, na stronie 50 czytamy przedruk. Ostatnią przestrogę pastora Russella przeciwko klerykalizmowi. I zacytuję tylko kilka fragmentów tej przestrogi. Pastor Russell pisał w Strażnicy z 1 listopada 1916 roku. Lecz my interesujemy się więcej Kościołem, jesteśmy ciekawymi, jak się ta godzina pokuszenia odbije na ludzie pańskim. Z braku czasu muszę zawęzić te swoje cytaty, ale brat Russell w tej strażnicy pisze tak. W wielu wypadkach jedynie zbory są winne według ich własnego zdania. W niektórych wypadkach osoby były obrane do starszeństwa, które nawet nie oświadczyły się, że się poświęciły Panu. Albo nie okazały swego poświęcenia przez zanurzenie w wodzie. Dlaczego? Pytanie retoryczne stawia Bradusel. Dlatego, że ów zbór nie posiadał żadnego specjalnego talentu, a ten, który wcale nie był bratem, nie był nowym stworzeniem w Chrystusie, był obrany, ponieważ miał nieco talentu do przemawiania. I dalej pastor Razin pisze. Obranie niewłaściwych wodzów jest widocznie grzechem i odbija się przeciwko zborom, które mają tych niewłaściwych wodzów. I czytamy dalej. W takim wypadku, czy nie jest to pychą ze strony zboru, pragnienie dobrego przedstawiania się cieleśnie światu? Jeżeli nie, to dlaczego oni obierają takie osoby? Jeżeli uczynili pomyłkę, dlaczego natychmiast nie naprawią tego w cichy i stanowczy sposób? I dalej brat Wesley pisze, gdy starsi starają się przyprowadzić zbór pod swoją władzę i kontrolę i to im się udaje, czy to nie pokazuje, że zborowi brakuje tej właśnie zalety, którą nasz Pan mówi, że chce widzieć w swoim ludzie? Odwagę, zwycięstwo. Muszę kończyć zaraz. W dalszym ciągu drodzy Bradusel pisze tak. Lecz nie tak rzecz się powinna mieć w Kościele Chrystusowym. Nie ma tu wymówki dla Kościoła posiadającego tego ducha, by miał trwać pod panowaniem ambitnych osób. Jeżeli oni nie prowadzili swoich spraw zborowych właściwie, czy oni nie powinni zacząć natychmiast zrobić porządek, uporządkować dom pański? Kolejnych w kolejnej części wywodu czytamy, drodzy, w kolejnym artykule w tajemniczej prawdzie z 1960 roku w odpowiedzi na kwestię dotyczącą badań weriańskich czytamy też bardzo ważną myśl, drodzy. I teraz jeszcze jest możliwym dla ludu Bożego być odpornym wyrokom Bożym, a radą Najwyższego pogardzać. Clark Johnson pisze. Każdy Kościół jest kierownikiem swoich własnych spraw, lecz to nie znaczy, że nie ma trzymać się głowy. Kolosensu 2,19. Albowiem Chrystus jest głową Kościoła. Dlatego Kościół jest poddany Chrystusowi. I dalej mówi, i tymi słowami chciałbym już kończyć. Głos większości nie zawsze jest wyrażeniem umysłu Chrystusowego, który jest w harmonii z prawdą i jej zarządzeniami. Jeśli by tak było, drodzy, to zamiast odłączania się od rzymskokatolików, protestanci zostaliby z większością. I dalej brat Johnson mówi, także i my dzisiaj nie opuścilibyśmy Babilonu, lecz zostalibyśmy z większością, uważając, że ona ma rację. Bracia powinni osobiście, uważnie i z modlitwą, dalej brat Johnson pisze, badać te odnośniki dotyczące właśnie kwestii badań beriańskich, czyniąc ze szczerą chęcią starania, by uczyć się woli Bożej, a nie własnej. Oni nie są w stanie przez głos większości wyrazić opinii podobającej się Bogu odnośnie woli Bożej na ten lub inny temat, jeżeli pilnie nie uprzytomnią sobie, jaką jest Jego wola. Kończąc, drodzy, te nasze rozważania, chcielibyśmy zakończyć je również cytatem Straży Prawdy w 1975 roku na stronie 15, gdzie czytamy, że ruch Epifanii jest po części protestem przeciwko klerykalizmowi między braćmi jako formie rewolucjonizmu. I on obali zupełnie taki klerykalizm we właściwym czasie. Kończąc, drodzy, te cytaty, które uzmysławiają nam potrzebę badania woli naszego Pana w rozważaniu i decydowaniu o wszystkich sprawach w naszych społecznościach lokalnych, zechciejmy modlić się z całego serca i pracować wspólnie dla wspaniałych owoców Ducha w nas i w drugich przez praktykowanie demokracji w każdym zborze, przez praktykowanie jego autonomii i niezależności od innych, jednakże w uznawaniu naszej więzi w Chrystusie z innymi spoza naszych społeczności, labraterskiej, chrześcijańskiej społeczności i użyteczności. I tego wam życzę i sam tego kocham.